Lekcja piąta. 3 lutego. Szafarstwo po upadku w Edenie. Tekst pamięciowy. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Pierwszy list do Tesaloniczan 2, 4. Pierwsza praca Adama i Ewy była związana z szafarstwem. Ogród i całe stworzenie zostały im powierzone, aby opiekowali się nimi, cieszyli się nimi i panowali nad nimi, choć to wszystko nie należało do nich. Byli jedynie szafarzami tego, co Pan im powierzył. W tym tygodniu przyjrzymy się uważniej definicji szafarstwa po upadku, gdy nasi prarodzice zostali wyproszeni z Edenu. My także jesteśmy szafarzami, ale w środowisku daleko odbiegającym od tego, jakie znali początkowo Adam i Ewa. Czym jest szafarstwo? Niektóre biblijne postacie ukazują przez swój sposób życia, czym jest szafarstwo. Są też fragmenty Pisma Świętego, które definiują to wprost. Gdy stajemy się Bożymi szafarzami, przestajemy skupiać uwagę na świecie i jego materialistycznych wartościach, a kierujemy ją na Boga i Jego misję. Bóg powierza nam, jak Adamowi i Ewie, obowiązki pochodzące od Niego. Od upadku w Edenie zadania związane z szafarstwem zmieniły się, gdyż wraz z obowiązkiem troski o materialny świat Bóg powierza nam także obowiązek dzielenia się duchowymi prawdami. Niedziela. 28 stycznia. Szafarze w Starym Testamencie. Angielskie słowo steward występuje zaledwie kilka razy w XVII-wiecznym angielskim przekładzie Starego Testamentu. W większości przypadków jest tłumaczeniem wyrażenia oznaczającego kogoś, kto jest nad domem, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie domu i w tym sensie jest szafarzem. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 43, 19. Przetóż jeszcze we drzwiach przystąpiwszy do szafarza domowego. Biblia Jakuba Wójka pierwsza księga Mojżeszowa 44, 1 i 4. A Józef rozkazał szafarzowi domu swego, mówiąc, napełnij wory ich zbożem, ile wziąć mogą, a włóż każdego pieniądze na wierzchu woru jego. I już byli z miasta wyjechali, i niedaleko odjechali, kiedy Józef zawoławszy szafarza domu, rzekł, wstań, a goń męże, a pojmawszy ich, mów, przeczeście oddali złe za dobre? Biblia Jakuba Wójka, pierwsza księga królewska 16, 9. A jego sługa Zimri, dowódca połowy rydwanów, uknął spisek przeciw niemu, gdy w Tirsie Ela oddawał się pijaństwu w domu Arsy, szafarza domu królewskiego w Tirsie. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Szafarze mają obowiązek zarządzać sprawami domu i własnością swego pana, czyniąc wszystko, co zostało im zlecone. Definicja szafarza w Starym Testamencie może być odkryta poprzez ustalenie charakterystycznych cech szafarza. Szafarza nie można oddzielić od jego szafarstwa, gdyż to ono nadaje mu jego tożsamość. Niektóre cechy charakterystyczne szafarza zostały wyraźnie przedstawione w Starym Testamencie. Po pierwsze stanowisko szafarza łączyło się z wielką odpowiedzialnością. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 39, 4. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Szafarze byli wybierani ze względu na swoje zdolności oraz byli darzeni wielkim szacunkiem i zaufaniem przez właścicieli, jeśli dobrze wywiązywali się ze swoich zadań. Po drugie szafarze wiedzieli, że to, co zostało powierzone ich pieczy, należy do właściciela, a nie do nich. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 24. 34-44. Na to on rzekł, jestem sługą Abrahama. Pan udzielił panu mojemu obfitego błogosławieństwa, także stał się zamożnym. Dał mu bowiem owce i bydło, srebro i złoto, niewolników i niewolnice, wielbłądy i osły. A Sara, żona pana mojego, urodziła już w sędziwym wieku panu mojemu syna, któremu oddał całe swoje mienie. I zaprzysiągł mnie pan mój, mówiąc, nie weźmiesz żony dla syna mego z córek Kananejczyków, w których kraju mieszkam, ale pójdziesz do domu ojca mego i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla syna mojego. Wtedy rzekłem do pana mojego, a jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną? A on mi odpowiedział, pan, w którego społeczności trwam, pośle anioła swego z tobą i poszczęści drodze twojej, i weźmiesz żonę dla syna mojego z rodziny mojej i z domu ojca mojego. Będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi wtedy, gdy przybędziesz do rodziny mojej i oni ci jej nie dadzą. Wtedy będziesz zwolniony od złożonej mi przysięgi. Gdy przybyłem dziś do źródła, rzekłem, Panie, Boże Pana mojego Abrahama, jeśli Ty chcesz poszczęścić drodze mojej, po której kroczę to niechaj, gdy stanę u źródła wód, dziewczyna, która wyjdzie czerpać wodę, a której powiem, daj mi, proszę, napić się trochę wody z Twojego dzbana, a ona mi powie, napij się, a również dla wielbłądów Twoich naczerpie wody, będzie żoną, którą przeznaczyłeś dla syna Pana mojego. Na tym polega najważniejsza różnica między szafarzem a właścicielem. Szafarze rozumieją swoją rolę. Po trzecie, gdy szafarze sprzeniewierzają to, co zostało im powierzone, więź zaufania między nimi a właścicielem zostaje zerwana i w wyniku tego zostają pozbawieni swojego stanowiska. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 3, 23. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Księga Ozeasza 6, 7. Lecz oni zerwali przymierze już w Adam, tam mi się sprzeniewierzyli. Przeczytaj Księga Izajasza 22, 15-19. Za panowania króla Hiskiasza, Szebna był zarządcą pałacu i skarbnikiem, a więc pełnił dwa ważne urzędy wiążące się ze sporym zakresem władzy. Co spotkało go, gdy nadużył swojego stanowiska? Księga Izajasza 22, 15-19. Tak mówi Wszechmocny, Pan Zastępów, idź, udaj się do tego zarządcy, do Szebny, przełożonego pałacu, który wykuł sobie wysoko grób i wydrążył w skale dla siebie komnatę, i powiedz, co ty tu masz i kogo ty tu masz, że tu sobie grób wykułeś? Oto Pan rzuci cię daleko, jak rzuca siłacz, i mocno cię pochwyci, zwinie cię w kłębek, zwinie mocno, jak piłkę rzucać cię będzie po kraju szerokim, tam umrzesz, tam także pozostaną twoje wspaniałe wozy, ty, hańbo domu twojego Pana, i usunę cię z twojego urzędu, i zrzucę cię z twojego stanowiska. Szafarz utożsamia się ze swoim panem. Przyjmuje obowiązki związane z szafarstwem i musi działać w imieniu pana, czyniąc to, co czyniłby jego pan, gdyby zarządzał swoim mieniem osobiście. Interesy jego pana stają się interesami szafarza. Stanowisko szafarza jest pełne godności, gdyż jego pan mu ufa. Jeśli pod jakimkolwiek względem postępuje on egoistycznie i przywłaszcza sobie zyski z obracania dobrami swojego pana, to zawodzi pokładane w nim zaufanie. Jak możemy lepiej zrozumieć doniosłą prawdę, że jesteśmy szafarzami tego, co posiadamy w tym życiu? Jak ta świadomość powinna wpływać na wszystkie nasze poczynania? Poniedziałek. 29 stycznia. Szafarze w Nowym Testamencie. Dwa zasadnicze greckie słowa oznaczające szafarza w Nowym Testamencie to epitropos, występujące 3 razy, oraz oikonomos, występujące 10 razy. Oba te słowa są określeniem stanowiska, które obejmuje obowiązki zarządcy powierzone szafarzowi przez właściciela. Zarówno w Nowym, jak i Starym Testamencie szafarze są definiowani przez to, co czynią. Nowy Testament precyzyjnie opisuje szafarza pod względem odpowiedzialności. Zobacz Ewangelia Łukasza 12, 48. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. A komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. I oczekiwań wobec niego. Zobacz pierwszy list do Koryntian 4, 2. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Natomiast Stary Testament skupia się bardziej na podkreślaniu Bożej własności, a nie definiowaniu nas jako Bożych szafarzy. Zatem choć pojęcie szafarstwa jest dość podobne w obu częściach Biblii, to jednak Nowy Testament poszerza to pojęcie poza obszar zarządzania domem. W przypowieści o nieuczciwym zarządcy, zobacz Ewangelia Łukasza 16, 1-15. Potem powiedział jeszcze do uczniów, był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcę, a tego oskarżono przed nim, że trwoni jego majętność. I przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego szafarstwa, albowiem już nie będziesz mógł nadal zarządzać. I rzekł zarządca do siebie samego, cóż pocznę, skoro pan mój odbiera mi szafarstwo? Nie mam sił, aby kopać, a żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, aby mnie przyjęli do domów swoich, gdy zostanę usunięty z szafarstwa. I wezwał dłużników swego pana, każdego z osobna, i rzekł do pierwszego, ile winieneś panu memu? A ten odrzekł, 100 baryłek oliwy, rzekł mu więc, weź zapis swój, siądź i szybko napisz 50. Potem rzekł do drugiego, a ty ile winieneś? A ten odrzekł, 100 korców pszenicy. Rzekł mu, weź zapis swój i napisz 80. I pochwalił pan nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił, bo synowie tego świata są przebieglejsi w rodzaju swoim od synów światłości. I ja wam powiadam, zyskujcie sobie przyjaciół mamoną niesprawiedliwości, aby, gdy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny? A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy? Jeśli więc w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwą wartość? A jeśli nie byliście wierni w sprawie cudzej, któż wam porucza rzecz własną? Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z niego. I powiedział im, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Jezus poszerza definicję szafarza. Uczy o czymś więcej niż o uniknięciu przez szafarza finansowej katastrofy. Nauka ta odnosi się także do tych, którzy powinni uniknąć duchowej katastrofy dzięki mądremu okazaniu wiary. Mądry szafarz będzie gotowy tu i teraz na przyszłe powtórne przyjście Jezusa. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 4:1-2, list do Tytusa 1:7, pierwszy list Piotra 4:10. Co te wersety mówią nam o szafarzach i szafarstwie? Pierwszy list do Koryntian 4:1-2. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. List do Tytusa 1:7. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nieoddający się pijaństwu, nieporywczy, niechciwy brudnego zysku. Pierwszy list Piotra 4:10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Czy nie powinienem otworzyć serca przed Duchem Świętym, aby każda zdolność i energia powierzone mi przez Boga mogły zostać ożywione? Jestem własnością Chrystusa i zostałem przyjęty na służbę przez Niego. Jestem szafarzem Jego łaski. W Ewangelia Łukasza 12:35-48. Jezus używa pojęcia szafarstwa w przenośny sposób. Mówi o mądrym szafarzu gotowym na przyjście Syna Człowieczego i opisuje niewiernego szafarza jako tego, który przestał się troszczyć o dom swego Pana, gdyż uznał, że Pan zwleka z powrotem. Niewierny szafarz stał się tyranem i zaczął stosować przemoc wobec domowników. Nie był już wzorem dobrych czynów ani szafarzem łaski. Gdy przyjmujemy Chrystusa, stajemy się szafarzami i zostajemy powołani do zarządzania Jego zasobami. A co ważniejsze, przygotowując się do nieba, mamy zarządzać duchowymi dobrami chrześcijańskiego życia. Przeczytaj Ewangelia Łukasza 12:45. Dlaczego jako adwentyści dnia siódmego, często zmagający się z poczuciem zwlekania, musimy być szczególnie ostrożni, by nie ulec zwiedzeniu w tej kwestii? Ewangelia Łukasza 12:45. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się. Wtorek. 30 stycznia. Szafarze tajemnic Bożych. Przeczytaj list do Kolosan 2:2-3 i pierwszy list do Tymoteusza 3:16. Co wersety te nazywają tajemnicą. Jak fakt, iż jest to tajemnica, świadczy o granicach naszego zrozumienia tej kwestii. List do Kolosan 2:2-3. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Pierwszy list do Tymoteusza 3:16. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Sofar z Naama zapytał Hioba, czy możesz zgłębić tajemnicę Boga? Księga Hioba 11:7. Słowo tajemnica oznacza zagadkę, coś zakrytego, nieznanego, niewyjaśnionego czy niepojętego. Tajemnice Boże zostały zapisane w Piśmie Świętym, choć pełne ich zrozumienie pozostaje poza zasięgiem naszego umysłu. Dlatego są tajemnicami. To jest tak, jakbyśmy byli krótkowzrocznymi osobami patrzącymi w niebo w nadziei dostrzeżenia najmniejszych szczegółów. Nie jesteśmy w stanie ujrzeć tego, co jest daleko, jeśli Bóg nam nie objawi tego, co jest daleko od nas. Co piąta Księga Mojżeszowa 29:28 mówi o tym, co zostało nam objawione. Piąta Księga Mojżeszowa 29:28. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. Jesteśmy szafarzami tego, co nie w pełni pojmujemy. Wiemy tylko tyle, ile objawiono nam w Piśmie Świętym. Nasz największy obowiązek związany z szafarstwem to bycie sługami Chrystusowymi i szafarzami tajemnic Bożych. Pierwszy list do Koryntian 4:1. Bóg pragnie, byśmy jako szafarze prawdy objawionej nam przez Niego zachowywali ją, nauczali jej, chronili ją i troszczyli się o nią. To jest jedyne w swoim rodzaju szafarstwo, które polega na zachowywaniu tajemnicy wiary wraz z czystym sumieniem. Pierwszy list do Tymoteusza 3:9. Największą ze wszystkich tajemnic jest to, że wszyscy możemy doświadczyć Chrystusa, nadziei chwały. Plan zbawienia jest nadnaturalny i nie możemy go w pełni pojąć. To, że Stwórca wszystkiego, zobacz Ewangelia Jana 1:1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Przyszedł na świat i objawił się w ciele, by złożyć siebie w ofierze za grzechy ludzkości, obejmuje tajemnice, które przypuszczalnie nigdy nie zostaną w pełni zrozumiane przez żadną stworzoną istotę. Nawet aniołowie starają się zrozumieć tajemnice tego, dlaczego Jezus przyszedł na ziemię. Zobacz pierwszy list Piotra 1:12. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Jednak to, co wiemy, skłania nas do wielbienia Boga za Jego miłość i dobroć. Zobacz objawienie Jana 5:13. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło, temu, który siedzi na tronie, i barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Zostałeś powołany, by być szafarzem Ewangelii. Jakie obowiązki nakłada to na ciebie? Środa. 31 stycznia. Szafarze duchowej prawdy. Gdy myślimy o szafarstwie, mamy na myśli namacalną rzeczywistość, i słusznie. Ale, jak zauważyliśmy, szafarstwo wykracza poza to, co widzialne. Podobnie jak materialne dobra, także i te niewidzialne dary pochodzą od Boga. Te nienamacalne duchowe dobra zostały nam dane przez Boga. Zobacz pierwszy list Piotra 4:10. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Byśmy w Chrystusie mogli rozwijać chrześcijański charakter i stać się takimi, jakimi możemy się stać w Nim. Tak więc mamy zarządzać niewidzialnymi darami jeszcze bardziej uważnie niż tymi namacalnymi, gdyż są one nieskończenie cenniejsze. Przeczytaj list do Efezjan 6:13-17. Co zostało nam powierzone przez Boga, abyśmy to wykorzystywali? Dlaczego właściwe korzystanie z tych dóbr jest dla nas tak ważne? List do Efezjan 6:13-17. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, dokonawszy wszystkiego, ostać się stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego, weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List do Rzymian 6:23. Świat i wszystko, co on oferuje, nie mogą nam dać odkupienia, jakie mamy w Chrystusie. Odkupienie jest darem Boga dla nas i naszym najcenniejszym dobrem. Zachowywanie świadomości odkupienia pomaga nam we właściwy sposób patrzeć na nasze zarządzanie innymi dobrami danymi nam przez Boga. Jedynie w świetle Golgoty można należycie interpretować nauki wypływające z przyrody. Dzieje poczęte w Betlejem, a zakończone na krzyżu, wykazują, jak pięknym jest zwycięstwo nad złem. W świetle tym równocześnie widzimy i to, że każde błogosławieństwo, które nas nawiedza, jest darem odkupienia. Odkupienie jest naszym udziałem jedynie dzięki temu, że Jezus zapłacił za nie najwyższą cenę. Paweł wyraźnie napisał: w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego. List do Efezjan 1:7. Słowo mamy oznacza, że jesteśmy w posiadaniu odkupienia. Jest ono nasze, ale jedynie dlatego, że Bóg nam je dał. Jakże ważne jest, byśmy przywdziewali całą zbroję Bożą. List do Efezjan 6:11, aby zło nie miało do nas przystępu i nie odebrało nam tego skarbu. Jedynym sposobem, w jaki zły może tego dokonać, jest nakłonianie nas, byśmy mu na to pozwolili, gdy nie będziemy posłuszni temu, co zostało nam objawione w Słowie Bożym. Naszym najważniejszym zabezpieczeniem jest posłuszeństwo we wierze temu światłu, które zostało nam dane. Przeczytaj jeszcze raz list do Efezjan 6:13-17. W jaki sposób przywdziewamy zbroję Bożą i zarządzamy tym, co zostało nam dane w ramach tego uzbrojenia? List do Efezjan 6:13-17. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Czwartek. 1 lutego. Nasza odpowiedzialność jako szafarze. Mądrzy szafarze to ci, którzy są gotowi przyjąć i stosować moralne zasady dotyczące osobistej odpowiedzialności. Przyjęcie osobistej odpowiedzialności jest wyborem, jakiego dokonujemy, oraz działaniem, jakie podejmujemy. To prowadzi do uznania związku zachodzącego między przyczyną i skutkiem. Gotowość przyjęcia osobistej odpowiedzialności jest najważniejszą cechą, której nie można zlekceważyć, gdy definiujemy, kim jest szafarz. Szafarze muszą być zdecydowani w swoim sposobie myślenia, mając na względzie to, co jest ważne dla właściciela dóbr, którymi szafują. Tak więc taka gotowość jest wyborem, który definiuje oczekiwaną więź szafarza z Bogiem. Bóg pragnie doprowadzić ludzi do bezpośredniej relacji z Nim. W swoim postępowaniu z ludźmi uznaje zasadę osobistej odpowiedzialności. Stara się wzbudzić odczucie osobistej zależności i uświadomić potrzebę osobistego kierownictwa. Jego dary są udzielane ludziom indywidualnie. Każdy człowiek został uczyniony szafarzem świętych dóbr. Każdy ma pełnić swoją rolę zgodnie ze wskazaniami dawcy. Każdy zda sprawę Bogu ze swojego szafarstwa. Gdy stajemy się szafarzami, nie będziemy przenosić naszej odpowiedzialności na inne osoby czy organizacje. Jesteśmy osobiście odpowiedzialni przed Bogiem, A odpowiedzialność ta ma się odzwierciedlać w całym naszym postępowaniu wobec bliźnich. Zobacz. Pierwsza Księga Mojżeszowa 39:9. On sam nie jest w tym domu większy ode mnie, a nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś żoną jego. Jakże miałbym więc popełnić tak wielką niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko Bogu? Księga Daniela 3:16. Wtedy Szadrach, Meszach i Abednego odpowiedzieli królowi Nebukadnesarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Podejmiemy zadania stojące przed nami i zrealizujemy je najlepiej, jak potrafimy. Powodzenie w oczach Boga jest zależne bardziej od naszej wiary i czystości niż inteligencji i talentu. Przeczytaj drugi list do Koryntian 5:10. Jak rozumiemy te słowa w kontekście tego, co znaczy być mądrym szafarzem? Drugi list do Koryntian 5:10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Teolodzy i filozofowie przez wieki dyskutowali nad zagadnieniem wolnej woli. Ale Pismo Święte mówi wyraźnie, że jako ludzie mamy wolną wolę i wolność wyboru. W przeciwnym razie sądzenie nas według naszych uczynków nie miałoby sensu. Tak więc jesteśmy osobiście odpowiedzialni za to, by dzięki łasce Bożej podejmować właściwe decyzje we wszystkim, co czynimy, a więc także w wiernym zarządzaniu wszelkimi dobrami naszego Pana. Piątek, 2 lutego. Do dalszego studium. Angielskie słowo steward, szafarz, występujące w kilku angielskojęzycznych starotestamentowych wersetach nie jest tłumaczeniem pojedynczego hebrajskiego słowa, ale wyrażenia Asher al-Bet, który był nad domem. Na przykład pierwsza księga Mojżeszowa 43:19 przetłumaczono następująco: przeto jeszcze we drzwiach przystąpiwszy do szafarza domowego, rzekli. Biblia Jakuba Wójka. Jeśli przyjąć, że rodzina mieszkająca w domu jest częścią samego domu, to co jest cenniejszego dla człowieka niż jego dom? Zatem szafarz to ktoś, komu powierzono coś bardzo cennego, choć nie należy to do niego. Pod wieloma względami czyni to jego odpowiedzialność jeszcze większą niż wtedy, gdy ktoś zarządza swoją własnością. Pojęcie to występuje także w Nowym Testamencie. Nowy Testament przejmuje pojęcia Starego Testamentu i łączy je z pojęciami, koncepcjami i słowami z pierwszego wieku naszej ery, wzbogacając i poszerzając biblijne nauczanie o szafarstwie. Greckie słowa najczęściej używane w kontekście szafarstwa pochodzą od słów oikos i oikia, dom. Oikonomos to ten, kto zarządza domem, szafarz. Oikonomia to grecki rzeczownik oznaczający zarządzanie domem, ale jego znaczenie jest znacznie szersze. Pytania do dyskusji. 1. Zamiast wziąć na siebie odpowiedzialność za zjedzenie zakazanego owocu, jak Adam zareagował, gdy Bóg zapytał go, dlaczego to uczynił? Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 3:12. Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Ciekawe, że jedną z pierwszych ludzkich reakcji spowodowanych przez grzech jest dążenie do przerzucenia winy z siebie na kogoś innego. Jak ta reakcja świadczy o gotowości Adama, by przyjąć odpowiedzialność za swoje czyny? Co to mówi nam o naszej gotowości, by to uczynić? Jak możemy uniknąć powszechnego błędu polegającego na zrzucaniu na innych winy za nasze błędy? 2. Podczas lekcji omówcie kwestie zarządzania dobrami niewidzialnymi, duchowymi. Co to oznacza? W jaki sposób możemy zarządzać tymi dobrami? 3. Zastanów się nad trójanielskim poselstwem z objawienia Jana 14:6-12. Jakie ważne prawdy są w nim wyrażone i jak mamy z nich korzystać? 4. Dlaczego tak ważne dla nas jest to, byśmy uczyli się pokładać ufność i wiarę w duchowych dobrach, które nie w pełni rozumiemy? W jakich sprawach czynimy podobnie,